Szybkie pytanie, Chrysler, wszystko w porządku z nim było, czy to się z nim działo? Z samochodem. Jeździ? No dobra, to najważniejsze, to jest jeździ. Ale na gazie jeździł też, czy nie? Ale nie wiesz dlaczego, nic nie wiadomo. Dobra, ale jedziemy w sobotę rano, wracamy w niedzielę wieczorem. Na weekend tylko jedziemy. Tylko i wyłącznie.
Dobra, spokojnie. Widzę już, że piła przy samochodzie leży.
Tak, leży piła. Dostaliśmy już pierwszą piłę. Zaraz pójdzie do sprawdzenia do serwisu, czy jest sprawna na 100%. No i ją zawozimy do Rydla.
Podskarsmistrz Beata Rusek, członek komendy do spraw programowych. Chówiec ZHP Pabianica, te lasy, te tereny są nam bardzo bliskie, bo mamy tam stanicę swoją. Jak najszybciej chcemy pomóc mieszkańcom powrócić do normalności, chociaż trudno jest mówić o normalności po skutkach tej nawałnicy. Już bardzo dużo lat jeździmy nad jezioro Charzykowskie. Mamy tam swoje obozy harcerskie, żeglarskie. Nie zostało tam teraz nic. Ale to nie jest teraz ważne. Ważne jest teraz, żeby pomóc ludziom przetrwać ten czas, uporządkować tereny. Są nam bliscy, pomagają. Zawsze mieszkańcy nas wspierali, jak potrzebowaliśmy. Mamy tam swoje też magazyny i zawsze możemy liczyć na pomoc. Mieszkańcy pomogli naszej kwaterce również ewakuować się, bo kiedy padał ten deszcz i były burze, była nasza kwaterka. To mieszkańcy pomogli naszej ekipie wydostać się z tego lasu. Razem z nimi cięli drzewa, żeby udrożnić drogi. Dlatego chcemy też się odwdzięczyć i chcemy im pomóc.
Harcerze kończąc, każde ognisko śpiewają, bratnie słowo sobie daje. Czy to jest właśnie tego typu braterstwo, o którym śpiewamy przy każdym ognisku?
Tak, nikt się nie zastanawiał, czy pomóc, czy nie pomóc. Po prostu jesteśmy potrzebni, działamy. Smary, łańcuchy do pił, środki czystości, koce, plandeki, żeby nakryć te dachy. Zbieramy te wszystkie rzeczy. Do kogokolwiek z Chówca Pabianicy się odezwiecie, na pewno skierują Was w odpowiednie miejsce. Zapraszamy.
Przewodnik Krzysztof Baj, zastępca komendanta do spraw kwoty mistrzowskiej Chówca Pabianicy. Zasadniczo jedziemy z rękoma do pracy. Takie jest nasze założenie. Już jesteśmy w kontakcie, no może nie z sołtysem, aczkolwiek z mieszkańcami. Wiemy, że w samym Rydlu dali sobie już radę, ale w miejscowościach obok będziemy prawdopodobnie pomagać przy usuwaniu skutków tej całej nawałnicy, a przede wszystkim wycinanie drzew, bo mocno się pytają, czy mamy piły, więc myślę, że szykują się na wycinkę drzew po prostu. Wczoraj po prostu wymyśliłem, że pojadę, zrobię tam pomoc. Podzwoniłem po paru osobach konkretnych, które mają głowę na karku. Zaoferowali się. Oprócz tego druhna Beata wymyśliła w tym momencie, że jak już jedziemy, to możemy zrobić transport z darami. No przy okazji w sumie samochód będzie. No więc zrobiliśmy tą akcję zbierania. No i do piątku czekamy na dary, które są potrzebne tam na pewno i jedziemy.
Każdy może się włączyć w pomoc dla mieszkańców Rydla, mieszkańców Pomorza. Można przekazać lokalnym parafiom czy gminom i zakupić najbardziej potrzebne artykuły, które są do codziennego użytku w danym momencie, ale także pomóc przy ewentualnej odbudowie tych gospodarstw, które zostały zniszczone.
Chorągiew Łódzka, ZHP, jej harcerze i uczestnicy obozów, które organizujemy, włączyli się w pomoc poszkodowanym po czwartkowej nawałnicy. Harcerze ze Skierniewic udali się na teren ośrodka w Funce, który również ucierpiał. Na szczęście nie było tam ofiar. Uczestnicy obozu organizowanego przez Chorągiew Łódzką w Trzmielewie koło Białego Boru. Najstarsi uczestnicy, którzy dostali zgody rodziców i część kadry, udali się do wsi Lotyń i Sternowo pomagać mieszkańcom tych wsi. Lotyń to jest ta miejscowość, z której mieszkańcy pierwsi ruszyli na pomoc harcerzom z ZHR w Suszku.
W te działania bardzo zaangażowany jest Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ponieważ jest na miejscu, najlepiej zna obecną sytuację, więc wie, gdzie ta pomoc, komu jest potrzebna i jaka pomoc jest najbardziej potrzebna.
My już pojechaliśmy dzisiaj rano ze sprzętem, który pomoże w sprzątaniu naszego ośrodka. Odsyłamy też do instytucji, które prowadzą zbiórkę pieniężną, czyli PCK Caritasu i przede wszystkim Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Rydla i Okolic z dopiskiem Nawałnica.
ZHR, Okręg Łódzki. Doświadczyliśmy takiej dobroci ze strony mieszkańców Lotynia, że pozostać obojętnym na to byłoby nam bardzo trudno. Chcemy teraz zorganizować doraźną pomoc dla osób, które potrzebują. Uruchomiły się wielkie instytucje. Strumień pomocy jest nieprawdopodobny, natomiast trzeba to właściwie zaadresować.
Jestem wolontariuszem. Uczę studentów leśnictwa na Uniwersytecie Łódzkim Filii w Tomaszowie. Jadę na tą specjalną akcję pomocy ludziom.
Jestem studentką pedagogiki na Uniwersytecie Łódzkim. Jedziemy pomagać ludziom, którzy doznali klęski.
Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej, Ochrony Środowiska i Niezależne Zrzeszenie Studentów. Chcemy pomagać, wspierać naszą męską siłą i przenosić dużo gałęzi.
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Dziennikarstwo. Wszystko zapowiada, że będziemy mieli ciężki dzień.
suszku jak w suszku, ale w młynkach. Pierwszy transport, który wysłaliśmy właśnie z darami, pojechał docelowo do jednej rodziny, do młynek i później miał pojechać jeszcze do dwóch miejscowości, gdzie miały być przekazane jedne dary. Niestety po dotarciu pojazdu okazało się, że do miejscowości Młynki nie trafiła żadna pomoc.
A kiedy to było?
Kiedy byliśmy? W sobotę, w tą sobotę.
Czyli po tygodniu?
Tak. Mieszkańcy z busa sami brali rzeczy, prosili właśnie o ręczniki, o kołdry, o koce. Na wagę złota były gwoździe. Na ziemi rysowali, jak dojechać do innych mieszkańców właśnie przez las, a czyli przez las, przez to, co zostało w lesie. Bo to jest miejscowościa, to nie są domki koło domków, to są rozprzestrzenione po całym terenie, gdzie trzeba troszeczkę dojechać. Wiemy też, że w lesie jest starsze małżeństwo, które też wymaga pomocy i wsparcia. Szukamy właśnie do nich teraz kontaktu, bo tam ani prądu nie ma, czyli ludzie nawet nie mają jak z nami się skontaktować, dowiadujemy się, wysyłamy tam właśnie tą rodzinę, żeby dopytała się, jak wygląda sytuacja. Ale to nas przeraziło, że po tygodniu nikt tam do nich nie trafił. Cały bus został tam rozdysponowany i nie mieliśmy z czym jechać dalej.
No ale przecież widzimy w telewizjach, że wszyscy się rozpychają łokciami. Jedni mówią, my samorządowcy wszędzie byliśmy, wszystko zrobiliśmy. Inni mówią, nie, to my zrobiliśmy wszystko. To o co chodzi?
Mam takie wrażenie, że te większe gminy, bardziej zaradne, tak, uzyskały dużą pomoc. Teraz pomocy potrzebują kolonie, właśnie te mniejsze takie miejscowości, gdzie nie mają możliwości pokazania w sieci, jak u nich jest. Jak to wszystko wygląda? Właśnie do tych osób chcemy dotrzeć. Właśnie tym osobom chcemy pomóc najbardziej.
No, na początku byliśmy w Rytlu, w samym sztabie kryzysowym, gdzie nas później zadysponowano do miejscowości Gostycyn. Tam była jakby taki mały sztabik, który reagował w okolicznych miejscowościach na różne potrzeby. A tak naprawdę robiliśmy w miejscowości Przyrowa. Udrożnialiśmy drogę, która zatarasowała przejazd do pól rolnych, gdzie jeszcze było zboże i po prostu trzeba skończyć żniwa. Drzewa niestety uniemożliwiały przejazd sprzętu, ciągnika, kombajnu, więc udrożnialiśmy tą drogę, a następnie żeśmy wyczyścili ponad 1500 m2 lasu z drzewa, które zalegało.
Otwarcie dróg umożliwi dotarcie do mieszkańców, którzy potrzebują pomocy. Nasz ten właśnie pierwszy bus, który jechał, to też po drodze usuwał drzewa, bo nie miał jak dojechać do tych młynek. Ta cała droga, niby 2 kilometry, zajęła prawie godzinę, żeby przedrzeć się przez ten cały las.
A w busie było kilka osób, które wiedziały, co zrobić i jak zrobić, żeby te drzewa z drogi zdjąć?
W busie były 2 kobiety. I to one udrażniały sobie drogę. Pomagała też im mama jednej z dziewczyn, pokazywała, do których domów trzeba dotrzeć. Także kobiety. My mamy instruktorki bardzo zaradne i samodzielne i zaradne, tak.
W tym tygodniu jedziemy następnym transportem z darami, które uda się uzbierać, a oprócz tego jedzie następna ekipa, około 5-6 osób, do fizycznej pracy, do pomocy tam na miejscach. Już wiem, że na pewno będziemy w tym samym miejscu, w tej gminie Gostycyn. Wiemy co i jak, oni już o nas myślą, szykują na nas pracę. Tylko jechać i pracować.
Na pierwszy weekend pojechaliśmy w 10 osób, z czego 6 pilarzy, 4 osoby do pomocy, no i ja wziąłem swoją kuparkę ładowarkę. Powiedzmy, o tym jest bardzo trudno mówić, żeby nie bluźnić, bo to tak wyglądało, że jak wjeżdżaliśmy w lasy, gdzie przeszła główna siła, to nie byliśmy w stanie powiedzieć o matko, o Boże, tylko to było po prostu kopara w dół i takie, o macie, bo po prostu te lasy leżą. To nie jest tak, że coś tam zostało, tam po prostu lasy leżą. To wygląda jak las po bitwie w Ardenach w 40-tych latach, tylko że jest jedna różnica, bo wojska nie ma. To jest taki mały pikuś problem. No i powiedzmy, dojechaliśmy do Rytla. W Rytlu sołtys powiedział, że no już on ma obstawione wszystko to, co potrzebuje. No i centrum zarządzania przerzuciło nas do gminy Gostycyn. Las generalnie połamany jak zapałki.
Razem ze Strażą Ochotniczą Pożarną, bo to trzeba powiedzieć, że to są ochotnicy, wyczyściliśmy jakieś 2000 metrów kwadratowych lasu. Gdyby to był las stojący, byśmy zrobili taką ekipą, myślę, pół hektara może lepiej. Ale że to było połamane, wszystko jedno leżało na drugim, musieliśmy dużo bardziej uważać, czy to nie pręży, czy nie odbije, bo jak odbije, to są po prostu takie naprężenia na tych drzewach, że to zabija. Powiedzmy, z doświadczeniem zawodowym jakimś tam pojechałem drwala i fajnie to się zwróciło, bo było parę sytuacji takich cieplejszych, gdzie trzeba było powiedzieć, zaczekaj moment, zróbmy to w ten sposób, wtedy nam się nic nie stanie. Dostaniemy informację, ile udało nam się tego drzewa wyratować, bo numer z drzewem jest taki w tym momencie, że jeżeli to poleży jeszcze na polu miesiąc, to drzewo nie będzie się nadawało do czegokolwiek poza drewnem kominkowym. To, co my wyciągnęliśmy teraz, ci ludzie sprzedadzą. Reszty już nie sprzedadzą, bo sami nie będą w stanie wyciągnąć tego z lasu, bo po prostu to jest za duża ilość. My zrobiliśmy 1/10 jednego kawałka lasu tych państwa, a takich lasów ci ludzie mają w okolicy setki hektarów. Oni zostali bez niczego. Jeden z gospodarzy się śmiał, że las miał być dla wnuków, nie ma wnuków, nie ma lasu, nie? Taki śmiech przez łzy, bo ci ludzie już też starają się na to w ten sposób reagować.
Jak widzimy z doświadczenia, te ogólne zbiórki nie trafiają do wszystkich mieszkańców, nie trafiają do wszystkich kolonii, tych mniejszych przede wszystkim. Była ogólnopolska robiona zbiórka, jest sztab w Rytlu, a jednak nikt nie dotarł do tej miejscowości Młynki. A w Rytlu był pełny magazyn jedzenia, wody i żywności. I w ogóle nawet nie wiedzieli, byli zaskoczeni w sztabie, że jest taka miejscowość Młynki. Czy podejrzewam, że to były osoby spoza gdzieś, wolontariusze i mogli się nie orientować. No, taką informację dostałam.
Ale ktoś powinien kierować, ktoś powinien pilnować. No, przecież nie poumierali sołtysi, wójtowie, dyrektorzy, prezesi. Ktoś tam rządzi chyba.
Nie wiem, na czym to polega. Nie wiem, dlaczego tak się zadziało. Nie nam to oceniać. Nas to zmartwiło, dlatego skupiliśmy się na tej miejscowości. Pomimo, że nawet nasz instruktor ma rodzinę w Nadleśnictwie Rytel, to my skupiliśmy się właśnie na Młynkach. Tam chcemy pomóc i jeszcze na tej kolonii, gdzie też jest to malutka miejscowość, gdzie, nie wiem, te rodziny może nie mają siły przebicia, może nie mają dotarcia. Nie wiem, dlaczego tak się zadziało. Nas to przeraża. Nie chcemy zostawiać w ogólnych magazynach. Chcemy dawać konkretnym rodzinom. Chcemy mieć pewność, że dotarła do nich pomoc. Chcemy dotrzeć do tego starszego małżeństwa, które samo mieszka, nazwijmy to, w lesie. Nie wiemy jeszcze, jak u nich wygląda sytuacja. Szukamy kontaktu właśnie. Czy jak możemy pomóc, co możemy dowieźć do nich. Czy być może po prostu, żeby wysłać tam wolontariusza, który z nimi by był i pomógłby im przez ten jakiś krótki czas.
Jaki nas problem trafił w czasie pierwszego weekendu? Nie widzieliśmy w ogóle wojska, o którym tak opowiadają w telewizji. No to po prostu szlak trafiał. Pojechaliśmy tam za prywatne pieniądze, prywatnym sprzętem, wypalaliśmy prywatne paliwo, a wojsko widzieliśmy raz. Przyjechały w okolice Gostycyna dwie wielkie kopary, koło 20 ton, raczej kopary, no wielkie spychy. Chłopcy w pięknych mundurach, czyste berety, prawie praktycznie wykrochmalone, czyściutkie rękawiczki, no piękne wymalowane samochody, dwie ciężarówki. No i rozstawili się przy kłodzie uciętej przez chłopaków z OSP dzień wcześniej, ogołoconej. No leżała czysta kłoda. Po pewnym czasie ruszyły te piły. Przejechało jedno auto borowców z szydło. No i chłopaki się zwinęli. No to ja pierdykam, no po co nam takie wojsko, jeżeli ono siedzi w koszarach, my wydajemy ciężkie państwowe pieniądze na nich, a przychodzi sytuacja trudna i no nie można na nich liczyć, tak? Chłopaki z OSP w czasie tej burzy wypruwali sobie żyły, ratowali co mogli, całe szczęście nikomu się z nich nic nie stało wtedy, a wojsko siedziało w koszarach, no. Z relacji ludzi to po prostu nóż w kieszeni się otwiera, jak to się słyszy. No, pomogliśmy tym ludziom w pierwszy weekend, ile mogliśmy, rozwieźliśmy samochód darów, no ale na ten weekend, co był ostatni, już mieliśmy troszkę lepiej to zaplanowane, udało się zrobić bardzo fajną, celowaną pomoc. Czyli mieliśmy spisane, która rodzina czego potrzebuje i jechaliśmy już ze sprecyzowaną pomocą, z ubrankami do danej rodziny, papą, jechaliśmy z impregnatami do drewna, żeby tym ludziom po prostu dać to, co oni najbardziej potrzebują w danym momencie. Bo na pomoc państwa oni nie liczą, szczerze mówiąc. Z rozmów wynika tyle, że oni może dostaną 1000, może 2 i to będzie wszystko. Także to też jest kolejny nóż otwarty w kieszeni i zaraz będę miał pełną kieszeń tych noży.
Czy bo dostaliśmy jednego misia? A czyli był taki komplet, jeden duży miś i mały miś. I jedno dziecko, jak zobaczyło tą maskotkę, wtuliło się od razu w nie, ze łzami w oczach, ścisnęło, było radosne. Trudno jest opisać. Natalia, jak mi przekazywała, i słyszałam po jej głosie, że jej się samej łamał głos. I w ogóle wdzięczność ludzi, bo chcieliśmy dla naszych darczyńców zrobić reportaż fotograficzny, żeby mieli pewność, że te dary wszystkie trafiły do potrzebujących rodzin. Ale nikt nie miał śmiałości wyciągnąć aparatu fotograficznego i uwieczniać na tą krzywdę ludzką i wdzięczność za to, że ktoś im pomógł. Nikt nie wyciągnął. Tylko są słowa, tylko są wspomnienia. Mamy zdjęcia tylko budynków, domów. Powstanie też taki reportaż fotograficzny, będzie udostępniony na naszej stronie, żeby pokazać, jak tam jest właśnie, jak w tych młynkach, jak wyglądają domy i dlaczego tam chcemy pomóc.
Pan Piotr, raczej jak trafiliśmy do pana Piotra? Powiedzmy, na tyle Rytel jest obstawiony całą pomocą, ten sołtys zrobił taką robotę, Facebook, darów mają za dużo, tam powiedzmy ze wsi pobocznych, no trudno o tym mówić, ale jak to się mówi, Polak Polakowi Polakiem. No usłyszeliśmy o różnego rodzaju patologiach, także osoby, które nie potrzebują tej pomocy, ale że tak powiem, wrodzonej chciwości, no zgłaszali się po te dary i potem odsprzedawali, czy tego typu historie. Dlatego uważamy, że teraz najlepsza pomoc to jest stricte celowana dla jednej danej rodziny. No i powiedzmy, rozwożąc te dary w ten weekend, trafiliśmy z powrotem do Gostycyna. U pana Piotra faktycznie nie było obory, były same gruzy. Nie było stodoły, obory, chlewu. Dach u niego na domu został, ale jest cały z płyt eternitowych, które też popękały przy tym wietrze. Także on to też ma do wymiany wszystko. Z panem Piotrem posiedzieliśmy w 10 osób, z harcerzami z innych miast, z innych stowarzyszeń. Byli harcerze z Chorągwi Stołecznej, z Warszawy, bardzo fajne ludziki. Tak naprawdę wszyscy harcerze ze wszystkich stowarzyszeń, bo chłopaki z ZHR-u też byli, też fajnie tam działali. Rozbieraliśmy oborę, wydłubywaliśmy cegły ze stosu gruzu, odkładaliśmy je do łyżki ciągnika i potem szły na palety. Przywieźliśmy do pana Piotra jakiś stretch, także fajnie to ostreczował. To ma przyszłość to, co zrobiliśmy, nie? Bo on te cegły sobie wykorzysta do odbudowy, też ten gruz wywieziony jest, mały krok do przodu zrobiony. No ale z panem Piotrem rozmawialiśmy, co on by potrzebował jako gospodarz. On powiedział, że potrzebowałby ze dwie rolki papy i to byłoby wszystko, co tak naprawdę jest bzdurą, bo on ma potrzeby dużo większe. No ale odesłał nas do swoich sąsiadów, gdzie są dwa małżeństwa emerytowane obok siebie, dwie działki, którzy z nas zostali tak samo jak on, tylko że on ma piątkę dzieci praktycznie. A oni tych dzieci już nie mają i zostali bez środków, bez pomocy. Wolontariusze do nich jeszcze nie dotarli. Co u nich się dowiedzieliśmy fajnego, że im wojsko pomogło zdjąć dach, raczej no konstrukcję dachu drewnianą, no i to była tak naprawdę cała pomoc. Także jest mały plus dla wojska, że jednak gdzieś tam coś zrobili. Widzieliśmy strażaków, bo pękł łańcuch, uderzył w nogę, no to noga 12 szwów, a facet idzie do pracy dalej w tym lesie, nie? Jakieś zwichnięcia, stłuczenia, to są rzeczy, które za moment się zagoją, nie będzie po nich śladu. No a u tych ludzi, u pana Piotra padły zwierzęta, tak? Bo były byki fajne, no ale zostały przygniecione. Z 10 sztuk zostało 6, 4 byki padły. Jakieś maszyny są poprzepalane. Największe tragedie to są zawsze ludzkie. Tak naprawdę tego, co się stało w Suszku z tymi dwoma harcerkami, to powiedzmy my tego nie ogarniamy dalej. Jakby to się stało u nas na obozie, to nie wiem, jakbyśmy na to zareagowali, nie wiem, jakbyśmy to przeżyli. Naszej kwaterce z Kopernicy w czasie burzy udało się uciec do magazynów naszych, tylko że mieli gdzie, mieli pomysł i udało im się uciec.
To znaczy wiedzieli wcześniej, że będzie taka napałnica?
Nie, nie wiedzieli wcześniej. Wiedzieli, że idzie burza, ale to jest tak, że to samo mówił pan Piotr. Dostali ostrzeżenie, że będzie burza. No to co, zamknął stodołę jak zawsze, pozamykał wszystkie drzwi, te narzędzia, które mógł, odpiął z prądu. No ale na takie coś nikt nie był w stanie się przygotować. Jemu wiatr rozwalił pozamykane drzwi obory i widzieliśmy fajne drzwi drewniane połamane w cholerę. Zostały z tego zapałki dosłownie, no ale jak wiatr wyłamał drzwi, to zerwał dach. Jak zerwał dach, to poleciały słupy i cała obora się zawaliła razem z chlewem i wszystkim. I on mówił, że na to nikt nie był w stanie się przygotować. Tak samo ci harcerze w Suszku nie byli w stanie się przygotować, tak samo nasza ekipa nie była w stanie się przygotować, bo widzieliśmy nawet w czasie naszego obozu burzę, tak? Ale to nie był ten poziom. Ja w Pabianicach widziałem ten wiatr i powiem tak, na morzu zdarzyło się nie jeden sztorm widzieć. Nieraz wiatr miał po 120 i lepiej na godzinę. Ale to, co tam się działo, to szkoda gadać.
Czuje się, zauważa się wdzięczność ludzi, którzy tam mieszkają?
No tak, i to bardzo, powiem szczerze. Nawet w niedzielę chcieliśmy troszeczkę wcześniej wyjechać po pracy, no bo żeby jeszcze 4 godziny jazdy stamtąd do nas było, ale musieliśmy obowiązkowo pójść do gospodarza, u którego pracowaliśmy, na mały poczęstunek, choćby na 25 minut, ale musieliśmy wypić kawę, coś zjeść, pyszne ciasta, panie gospodynie tam pieką super drożdżowce, naprawdę przepycha, naprawdę.
No ale co, siedzimy, trzeba to nagłośnić. Tak jak sołtys z Rytla uruchamiamy Facebooka, jakieś tam posty rzewne napisałem, to zaczyna zataczać coraz szerszy krąg. Tak naprawdę oni mają tylko dwie ręce, często to są dwie starsze ręce, no oni nie dadzą sobie rady. Co się uda zrobić, to się uda zrobić. Najfajniejsze było chyba na koniec to, jak syn pana Piotra, 7-letni chłopak, szturcha mnie, że on też chce zostać harcerzem, nie? To było bardzo fajne i urocze. No.
Skąd wiemy, jaka jest potrzeba, jakie docierają do nas informacje? Mogę tylko zacytować jedną wiadomość. Witam, to moja siostra ucierpiała podczas nawałnicy. Nasi mężowie to kuzyni, mieszkamy w tej samej gminie. Najbardziej potrzebne są podstawowe środki do życia i czystości. Ręczniki. Woda lała się sufitem, oknami, wszystko zalane, a ręczniki, koce, pościele były potrzebne, aby zabezpieczyć. Liczy się każda pomoc. Więcej ludzi w tej wiosce i gminie potrzebuje pomocy. Ludzie solidaryzują się i pomagają nawzajem. Ślicznie dziękuję za zainteresowanie się, za pomoc. Jest tam 4 dzieci w wieku 6, 10, 17 i 19 lat. Jeśli będziecie potrzebować więcej informacji, służę pomocą. Takie informacje. I jak mamy nie reagować? Jak mamy tym ludziom nie pomagać? Tam są dzieci, tam są ludzie bez dachu nad głową. Trzeba im pomóc. Idzie jesień, idą chłodne dni. Oni nie mają gdzie się skryć. Wiem, że są ludzie, którzy mieszkają, śpią w samochodach. To jest przerażające. Pomóżcie nam pomagać.